Godzina reporterów.
Witajcie, Morsiaki. To jest mikołajkowe wydanie Godziny reporterów. Mam nadzieję, że Mikołaj w tym roku był hojny i obsypał Was ciekawymi prezentami. Nasze morsy nie tracą zapału i jak co tydzień chcą Wam przedstawić ciekawe materiały, jakie udało im się zgromadzić. Na początek, czym dla Was jest pierwszy raz na uczelni? Wiecie? Jak to było u Was? Serce drży ze strachu, ale i z podniecenia. W końcu zaczyna się nowy etap i prawdziwe życie. To jest przygoda. W głowie kwitną ekscytujące wizje przyszłych lat, wykłady z wybitnymi ludźmi, masa nowych znajomych, którzy czekają, by Cię tylko poznać. Niezapomniane imprezy i długo oczekiwane samodzielne życie. A co potem? Jak wygląda rzeczywistość? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w materiale Sary Majkowskiej.
Porozmawiamy o oczekiwaniach dotyczących studiów, a rzeczywistością. Jak sobie wyobrażałyście studia?
Oczywiście, tak jak przed każdym kolejnym etapem w naszym życiu, obawiamy się, mamy jakieś obawy i tym razem też tak było, ponieważ zmieniamy otoczenie, zmieniamy środowisko, poznajemy nowych ludzi i to oczywiście wiąże się z jakąś obawą.
Ja studia wyobrażałam sobie, że będą to imprezy, spotkania ze znajomymi, poznawanie mnóstwa nowych ludzi. Oczywiście też czas na naukę trzeba by było znaleźć.
Ja myślałam, że dla mnie studia to będzie taki nowy etap w życiu, całkiem inny świat, dorosłe życie, nowi ludzie, nowy świat, bardziej samodzielne życie. I na pewno też imprezy, jakieś tam spotkania, przygotowanie do dorosłego życia.
Jak przed studiami wyobrażałyście sobie studenckie życie?
No jest to wstęp do dorosłości, gdzie powinnyśmy już być bardziej odpowiedzialne.
Przed studiami dużo nasłuchałam się o studenckim życiu. Krążyły różne historie o tym, że wiecznie imprezujemy i chodzimy po klubach nocnych, ale mimo wszystko trzeba mieć na uwadze to, że na studiach trzeba się troszkę pouczyć i nie zawsze jest czas, żeby pójść na imprezę, wypić sobie piwko ze znajomymi, więc mimo wszystko trzeba jakoś spróbować połączyć pożyteczne z takim przyjemnym.
Przed studiami spodziewałem się, że studenckie życie będzie sielanką, że będę miał czas na wszystko, że życie na własną rękę, branie odpowiedzialności za samego siebie będzie bardzo swobodne. Zawsze będę miał czas na wszystko. Ale jednak, cóż, czas pokazał, te pierwsze miesiące pokazały, że albo nauka, albo imprezy, albo sen. Nie ma tutaj wiele czasu na kompromisy.
No to na pewno usamodzielnienie się, przeszkody w odnalezieniu się w otoczeniu, płacenie samodzielnie rachunków, to też mnóstwo nauki podczas sesji, a także zdawanie kolokwiów, egzaminy, wejściówki.
Na pewno taka umiejętność sprawnej organizacji pracy, żeby umieć podzielić obowiązki uczelniane też ze znajomymi.
Jakie przeszkody czekają na młodego studenta w nowym życiu?
Na pewno dużym utrudnieniem jest to, że zmieniamy swoje otoczenie i musimy się zaklimatyzować w nowym miejscu. Aczkolwiek chyba największym utrudnieniem na studiach jest to, że z takiego życia gdzieś tam w kręgu liceum trzeba się przerzucić na uczelnię i kolokwium, sesja. To są rzeczy, z którymi się wcześniej nie spotykaliśmy i które niosą za sobą jakąś obawę.
Jakie przeszkody? Czasem zmywarka nie działa. Czasem wracasz w nocy, musisz przejść kilka kilometrów, zanim znajdziesz najbliższy przystanek autobusowy. A po drodze żadnego otwartego monopolowego, jak na złość. Jeszcze mak, czynny tylko do pierwszej.
Czy coś się zmienia w procesie integracji?
To, że jesteśmy na jednym kierunku, świadczy o tym, że mamy wspólne pasje, a co za tym idzie, wiele tematów do rozmów. Zawsze jest tak, że powstają jakieś grupki i jakieś takie indywidualne znajomości.
Trudniej dostać się, spotkać się z starszymi znajomymi, których znało się za czasów liceum, w niektórych wypadkach jeszcze za czasów gimnazjum. Pojawiają się oczywiście nowe znajomości, jednakże nie są to ludzie tak zaufani, których znaliśmy od lat 3-4, nawet od dzieciństwa. Ludzie ci powyjeżdżali, nawet dostać się do znajomego, do dobrego kumpla, który mieszka na drugim końcu miasta, który ma inaczej ułożone zajęcia niż ja. Bardzo to przeszkadza. Nieczęsto się widujemy. Więc myślę, że tak, bardzo wiele zmieniło się w procesie integracji, moim zdaniem na gorsze.
Myślę, że proces integracji nie zmienia się zbytnio jak w liceum i gimnazjum. Przychodzimy, zapoznajemy się. Czasami jest tak, że od razu tworzymy się w jedną wielką grupę, no, ale po miesiącu widać już te podziały. Zdarzają się takie niektóre wiewiórki.
Myślę, że w tym procesie integracji to najtrudniejszy jest pierwszy tydzień. To są dni, kiedy nikt się nie zna, nie znamy ludzi, są nowe twarze. nie wiemy, kto jaki jest, ale też po czasie to się zmienia, te różnice jakby się niwelują i każdy potrafi znaleźć swoją bratnią duszę, znajdzie sobie znajomych, z którymi się dogada i myślę, że nie ma też co oceniać ludzi po pozorach, bo pierwsze wrażenie nie zawsze jest właściwe.
Czy jesteście już w stanie stwierdzić, co dadzą wam studia, co już wam dały i co jeszcze mogą zaoferować?
Oprócz tego, że nabieramy jakieś odpowiedzialności żyjąc na własną rękę w jakimś większym mieście, to na pewno każdy przychodzi z jakimiś celami swoimi na studia i wiąże nadzieję z tym, że kiedyś w przyszłości będzie spełniał się w swoim zawodzie.
To studia to na pewno czas na usamodzielnienie się z perspektywy osobistego życia. A jeśli chodzi o kierunek, jestem osobą, która wybrała nie ten kierunek, nie odpowiada mi. No ale trzeba przez to przebrnąć i po prostu to jest nowe doświadczenie. No,
oprócz właśnie takiej satysfakcji z usamodzielnienia się, z takiego zderzenia się z rzeczywistością, to studia na pewno dają taką radość i chęć do robienia czegoś, nie tylko do nauki, ale do tego, że to jest taka ścieżka do osiągnięcia sukcesu i do bycia kimś w przyszłości.
Godzina reporterów.
Nie mieliście okazji zobaczyć na żywo już legendarnego zespołu Pink Floyd? Nic nie szkodzi. W ubiegłą niedzielę można było usłyszeć ich tribute, czyli zespół Another Pink Floyd, który dał niesamowity koncert w gdańskim Parlamencie. Jest to pierwszy na polskim rynku muzycznym zespół, który gra utwory legendarnych Floydów. Ponadto nie zaliczają się do klasycznych tribute bandów, gdyż nie kopiują jedynie utworów, ale również starają się aranżować i zaskakiwać swoimi interpretacjami. To akurat można było usłyszeć podczas niedzielnego koncertu. Fani zespołu byli zachwyceni występem i czekają już na kolejny, a relację z koncertu przygotowała Sara Majkowska.
Piotr Połoczański, fotograf. Fotografuję koncerty chyba już z 15 lat. Przyszedłem na koncert Another Pink Floyd. Po prostu zawodowo. Zostałem poproszony przez zespół i tak samo przez klub o zrobienie serii zdjęć, którą już kiedyś widzieli z poprzedniego koncertu, dlatego to robię. Zobaczę, jak będzie. Na pewno będzie dobre światło, na co liczę zawsze, tak samo jak każdy fotograf koncertowy. Przede wszystkim jedną z trudności przy koncertach jest to, że często są przez nas tak uważane, że są źle świecone. Czyli są świecone pod względem emocjonalnym, a nie technicznym. Wtedy ciężko to fotografować. Migają światła, jest postać oświetlona od z tyłu, nie ma żadnego światła dominującego, wtedy jest problem. Ale w przypadku tego zespołu trzeba przyznać, że oświetleniowi i cała ekipa robią bardzo robotę, będzie łatwo.
Niestety Pink Floyd już nie zagra, na pewno nie zagra w Polsce, więc pozostały tylko tribute zespoły, więc dlatego tutaj, dlatego dzisiaj.
Wybrałem się na koncert, bo wiem, że nie będę miał możliwości, poza tributami oczywiście, posłuchać tej muzyki na żywo. Jestem wielkim fanem Pink Floydów i bardzo żałuję, że to już nie te czasy, kiedy będzie można się spotkać z nimi. Byłem jeszcze zbyt młody, kiedy Gilmour grał w Gdańsku 10 lat temu. Mam jego płytę z tamtego koncertu i cudowna muzyka. Sam Waters jako reżyser muzyki, jego perfekcjonizm stworzył Pink Floydów. Bez Watersa ta muzyka nie byłaby na tak wysokim poziomie. Moim zdaniem Gilmour też jako genialny artysta z niesamowitym feelingiem, nie tylko jeśli chodzi o gitarę, ale też o głos, był jedynie aktorem w teatrze, jaki stworzył Waters z tego zespołu.
To jest dla mnie muzyka, którą nie wiem, od dzieciństwa jakoś miałam styczność. Rodzice w domu słuchali i ogólnie rzecz biorąc, no, dorastałam z tą muzyką, dlatego tu jestem.
Od dzieciństwa muzyka była ze mną Pink Floydów. Tata zawsze słuchał, miał wszystkie płyty, no i tym mnie zaraził. I z Another Pink Floydami też już się wcześniej spotkałem. Byłem dokładnie w tym samym miejscu na poprzednim tribiucie w zeszłym roku.
A czy jakiś inny tribute band Pink Floydów?
Tak, State Urge. Gdański zespół, czterech młodych gości, są wielkimi fanami Pink Floydów.
Nasz występ ogólnie jest to jeden z wielu występów, ale życzylibyśmy sobie, żeby ich było dużo, dużo, dużo więcej i żeby przychodziło tyle fanów Pink Floydów, ile do tej pory przychodzi, ile mieszczą sale, bo póki co sale są pełne, Ludzie jednak lubią ten zespół, kochają go, my tym bardziej. Uczestniczymy w różnych projektach, ale to jest chyba nasz ulubiony projekt, w którym możemy wystąpić i zagrać dla wszystkich, którzy lubią taką muzykę i w domu gdzieś tam wieczorkiem po cichu lubią sobie puścić piękne utwory zespołu Pink Floyd. Jest nam niezmiernie miło słyszeć takie miłe słowa. Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie byli.
Sala była wypełniona i to już po raz drugi tutaj w Gdańsku i to jest fajne. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że gdzie byśmy nie grali, wszędzie mamy wypełnione. Także i w różnych krańcach Polski, od Przemyśla po jakieś tam Kraków, Warszawę, Nowy Sącz i tak dalej, tutaj Gdańsk. Gdańsk po raz drugi, świetna atmosfera. Nie było łatwo dzisiaj zagrać, przynajmniej dla mnie, to powiem za siebie, bo jestem chory, od 2 dni ledwo stoję na nogach. Na ostatnim kawałku mało nie zemdlałem. Jak ktoś nagrywał, na pewno jest uwieczniony, jak się zatoczyłem, dopiero ledwo co na nogach stoję. Było ciężko, ale atmosfera, którą ludzie zrobili, no przez ten czas, jak byłem na scenie, byłem zdrowy nagle, nie? Ostatni kawałek i choroba powróciła, ale niesamowita atmosfera, super, zawsze jest przyjemnością grać dla ludzi. I to, że mamy zawsze pełne sale, to jest piękne, że widać jeszcze, że fanów Floydów zawsze jest pełno, że ta muzyka się obroni i że pokolenia 3 albo 4 nawet. Tak naprawdę była tutaj dzisiaj dziewczyna, która miała 8 albo 9 lat, przyjechała jeszcze chyba z mamą, z dziadkiem, są tu ludzie, przekór i mamy 80 lat, to są całe 4 pokolenia. I to jest piękne w muzyce Pink Floydu, to co daje te uczucia, to właśnie tą moc, która na scenie, gdzie prawie ledwo się wczołgam na scenę, ale przez koncert nie czuję tego. Jest taka moc, którą dają ci ludzie, że jakoś dałem rady, nawet się nie spodziewałem i za to wszystkim dziękuję, którzy tutaj byli, bo to właśnie dzięki ludziom, dla nich gramy i dzięki ludziom właśnie gramy.
Godzina reporterów.
Mors znów zawitał z mikrofonem do Lipska. Tu odbyło się spotkanie uczestników i organizatorów odbywającego się w Tomsku na Syberii projektu Gorod Miasto Sztat. Brała w nim udział młodzież z Rosji, Polski i Niemiec, a o samym projekcie, jego powstaniu, skutkach, a także wrażeniach z wymiany opowiedzą nam organizatorki Nelen Keshi, Ellen Szadrina oraz Hanna Taschner, a materiał przygotował Adam Czarnecki.
Nazywam się Nele i mam 29 lat. Jestem z Niemiec, ale teraz mieszkam w Tomsku i od roku i miesiąca pracuję tam jako lektor Fundacji Boscha, gdzie uczę niemieckiego na uniwersytecie i robię też inne projekty. Miałam już doświadczenie w międzynarodowych projektach młodzieżowych. Znałam Aktion Westost i ludzi z Ermisów, potem znalazłam się w Tomsku. W pewnym momencie pomyślałyśmy z Haną, że byłoby świetnie zorganizować coś razem. Tak to się zaczęło. Potem zaczęłam szukać partnera w Tomsku i znalazłam Lenę, Etno Sibir i wszystkich tych aktywnych ludzi. Wtedy zdecydowaliśmy, okej, robimy międzynarodowy projekt wymiany młodzieżowej. Wtedy też wymyśliliśmy jej temat, urbanizację, zmiany w miastach, ponieważ jest to popularny temat we wszystkich 3 krajach i każdy będzie mógł wnieść coś do tematu. Co zrobiliśmy w Tomsku? Myślę, że najważniejszym rezultatem jest, że zebraliśmy razem młodzież, która nie znała się wcześniej, mówiła innymi językami, pochodziła z innych kultur, każdy miał jakieś oczekiwania, jakieś stereotypy o sobie nawzajem i że mogliśmy się razem poznać. Jestem szczęśliwa, że tak wielu ludzi utrzymuje ze sobą kontakt. Dla mnie jest to najważniejsze, co udało się osiągnąć. To, co również zrobiliśmy, to stworzyliśmy atmosferę dla waszych projektów w waszych miastach. Myślę, że to duże osiągnięcie, to, że ludzie zaczęli myśleć o tym, co mogą zrobić dla swoich miast, nie tylko uczyć się od innych, co zrobili inni, ale także zrobić coś swojego. Dlaczego jesteśmy tutaj w Lipsku? Powody są 2. Po pierwsze, aby podsumować ten projekt, zamknąć go, sprawdzić, jakie małe projekty miały po nim miejsce, co było dobre, co było trudne dla niektórych, czego możemy się nauczyć na następny projekt. Myślę, że każdy zrobił kawałek dobrej roboty, zbierając nasze pomysły razem i nasze oczekiwania co do nowego projektu. Panuje świetna atmosfera i myślę, że coś nowego powstanie z tego spotkania. Cześć, jestem Lena, jestem z Tomska na Syberii. Zebraliśmy się tutaj, Polacy, Niemcy, Rosjanie, aby podsumować nasz projekt Korot Miasto Sztat i zastanowić się nad czymś nowym na nadchodzący rok. Nazywam się Hanna Teschner. Byłam koordynatorką projektu ze strony niemieckiej z ramienia organizacji Aktion West Ost, która swoją siedzibę ma w Düsseldorfie. Myślę, że rzeczą szczególną w tym projekcie było to, że spotkała się tam młodzież z Niemiec, z Polski i z Rosji. Często zdarzają się projekty dwunarodowe, gdzie na przykład młodzież z Polski spotyka się z młodzieżą z Niemiec lub młodzi ludzie z Polski spotykają się z młodymi ludźmi z Rosji. Ale sytuacja, w której te wszystkie trzy narodowości zbierają się razem i poruszają tematy, które w ich krajach są ważne lub też we wszystkich krajach są ważne, a które ci ludzie widzą ze swojej szczególnej perspektywy, była czymś bardzo niezwykłym, a także dobrym, możliwym i potrzebnym. Zdaliśmy sobie sprawę w naszej organizacji, że niewiele jest takich projektów. I myślę, że zajmowanie się interesującymi tematami i nie koncentrowanie się na perspektywie dwóch krajów, tylko rozszerzenie pola widzenia i wniesienie dużej różnorodności w dyskusję, otwiera dużo więcej możliwości. Generalnie mieliśmy świetnych uczestników, to znaczy, że ludzie, którzy byli obecni przy zakończeniu tego projektu, podróży czy seminarium, oni je tworzyli. Mieliśmy wielu ludzi, którzy bardzo interesowali się tematem, którzy wnieśli własne przemyślenia i to, czego się do tej pory nauczyli, by zarazić innych nowymi pomysłami. Myślę, że ten projekt przyniósł świetne efekty, które możemy teraz zobaczyć za sobą. 3 miesiące po tym, jak projekt się skończył, możemy zauważyć, że ludzie zostali zainspirowani do nauki nowych języków lub do większego zaangażowania się w naukę, że zmieniły się perspektywy, że zyskali kontakt z tematami, które wcześniej nie grały dla nich roli i że ludzie uzyskali i utrzymują nowe kontakty. Moje wrażenia, gdy tam dotarliśmy lub też zanim wyruszyliśmy, wielu moich znajomych, przyjaciół lub też moja rodzina mówiła: ha, Rosja, na Syberię, to będziecie tam psimi zaprzęgami jeździć. Albo zaczęli mówić o tubylcach i o śniegu i pytać się, jak tam będzie zimno. I gdy przyjechaliśmy, było 25 stopni, chodziliśmy w t-shirtach. I oczywiście pojechaliśmy do miasta wielkością porównywalnego mniej więcej z Hanowerem czy Düsseldorfem w Niemczech, które ma strukturę urbanistyczną i które jest zupełnie inne niż obraz, który przedstawili mi moi krewni. I ten obraz miasta mogę zachować i przekazywać w opowiadaniach i w zdjęciach, przywieźć razem ze sobą do domu. Koordynatorem projektu ze strony Polski była Janine Nowak z grupy młodzieżowej Hermis, która nie mogła pojawić się na spotkaniu i porozmawiać z nami, a która również wniosła duży wkład w jego organizację.
Godzina reporterów.
Pod koniec listopada na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja Gdańsk Literacki 1945-2015. Tematyka spotkania była skupiona wokół istnienia Gdańska w literaturze. Patronem wydarzenia był prezydent miasta Gdańska, pan Paweł Adamowicz, a prelegentami byli naukowcy zajmujący się historią Gdańska. Nasza reporterka Karolina Augów zbadała tę tematykę i rozmawiała z profesor doktor habilitowaną Danutą Dąbrowską, która przybliżyła obraz wydarzeń z grudnia 70 w poezji okolicznościowej i tym samym nawiązała do twórczości Jacka Wasilewskiego, polskiego medioznawcy.
Skąd w ogóle zainteresowanie tym tematem?
Poezją taką okolicznościową ja się zajmuję od dość dawna, polityczną poezją związaną z tymi wydarzeniami naszych przełomów. Głównie zajmowałam się poezją stanu wojennego. Napisałam książkę habilitacyjną na ten temat, ale bez względu na to, jakim okresem się zajmuję, no to trzeba sięgać do tych początków. W całym PRL-u jest ta twórczość, ale nasila się właśnie w 70 roku.
A czym jest tak naprawdę ta gdańska poezja okolicznościowa?
Ja myślę, że jest takim dokumentem społecznym, taką bezpośrednią reakcją emocjonalną zwykłych ludzi, amatorów, ludzi, którzy nigdy nie pisali niczego, a po prostu mają świadomość, że uczestniczą w czymś wyjątkowym i to się domaga trwalenia.
W jaki sposób te wydarzenia z grudnia 70, sierpnia 80 i stanu wojennego były przedstawiane właśnie w tej literaturze? Czy one były przekłamywane, czy one były autentyczne?
Mi się wydaje, że to w ogóle nie są odpowiednie kategorie. Dla mnie fundamentalną sprawą jest to, w jaki sposób się opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu historii. I tutaj trudno mówić o prawdzie czy o kłamstwie. To są takie bardzo subiektywne sposoby widzenia tej rzeczywistości, prawda? Szczególnie, że to nie są twórcy profesjonalni, tylko amatorzy, prawda? I oni to opisują bardzo autentycznie, tak jak oni to widzą, prawda? Jak oni to przeżywają.
A jak pani myśli, co było przyczyną tego, że te wydarzenia były tak często opisywane?
Jakaś ich wyjątkowa waga, no bo w końcu to był PRL, to była władza robotnicza, która wystąpiła przeciwko robotnikom. Ja się zainteresowałam tą literaturą, tą poezją również z tego względu, że ja byłam pod tym komitetem w grudniu 70 roku. I dla mnie to też był straszliwy szok. Ci styczniowcy, którzy tam usiłowali w tym komitecie wojewódzkim rozmawiać. Ja myślę, że ludzie się czuli oszukani przez tą władzę. Oszukani przez całą tą doktrynę socjalizmu, chociaż wtedy jeszcze nie było mowy o jakiejś zmianie ustroju, prawda? A ponieważ to był pierwszy na taką skalę i z takimi ofiarami, z takimi represjami wydarzenia, to one później wracają, prawda? Jako taki mit założycielski właśnie w tych późniejszych protestów.
W jaki sposób Gdańsk i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie, były prezentowane właśnie w twórczości Jacka Wasilewskiego?
Jacek Wasilewski napisał taką książkę o różnych narracjach dotyczących różnych wydarzeń w historii Polski. Między innymi właśnie tam się pojawił nawet nie jakoś specjalnie Gdańsk 70, tylko w ogóle ciąg mitów Solidarności, prawda? Przede wszystkim pokazuje, jak ta narracja się zmienia z punktu widzenia dzisiejszych interesów politycznych. Jak się zupełnie inaczej już dzisiaj o tych wydarzeniach mówi, bo różne opcje polityczne próbują jakby zawłaszczać tę historię, budować swoją tożsamość na niej. Jego głównie to interesowało. Natomiast bardzo inspirująca jest metodologia, jaką on przyjmuje w tej książce, stąd ja się do niego odwołuję.
Jak pani myśli, jak duży wpływ miała ta poezja, ta twórczość ówczesna na tych ludzi, na postawy robotników?
Ta twórczość z 70 roku, ja myślę, że ona oczywiście krzepiła serca i była tak bardzo emocjonalnie odbierana, natomiast na jakieś takie rzeczywiste postawy miała niewielki wpływ, dlatego że ona miała niewielki zasięg. Bo już jak przychodzi rok 80, jak przychodzi stan wojenny, są inne techniki, prawda? Są różne powielacze, różnego typu baza poligraficzna, która pozwala na masowość po prostu powielania takiej poezji i rozpowszechniania jej w najrozmaitszych takich drukach drugoobiegowych. To, co jest z grudnia 70 roku, to są ręcznie przepisywane teksty, ewentualnie na maszynie. Mam spory zbiór takich tekstów. Można je też zobaczyć sobie w różnych takich internetowych archiwach. One są zeskanowane. No i to siłą rzeczy nie mogło mieć dużego zasięgu, prawda? Więc myślę, że na jakieś rzeczywiste postawy może nie wpływało, natomiast było na tworzenie tej domowej klechdy, tej domowej legendy i przetrwało w takiej prywatnej pamięci.
Na koniec życzę Wam wszystkiego mikołajkowego. To już koniec godziny reporterów. Zapraszam już za tydzień. Sylwia Legutko, do usłyszenia.
Godzina reporterów.